Ewa dojrzała ów nóż. Znała te koziory i lubiła się nimi bawić w Ajaccio. Wiedziała, że tam z boku jest napis Morte al nemico, a z drugiej strony Vendetta Corsa. Wszystko w tej chwili działo się z nią w sposób jak gdyby przewidziany od dawna, wyroczny i niezmiennie logiczny. Każde przelatujące, przemykające się chyłkiem uczucie, wrażenie i przywrażenie było poniekąd dawno gdzieś zapisane jako prawny paragraf. Impuls odwagi. Spojrzała wprost w twarz tego człowieka z wyzwaniem i pogróżką. On ani myślał na nią patrzeć. Czytał spokojnie swą książkę i widać było na twarzy, że żywo zajęty jest treścią. Ewa doznała zawodu. W tej samej chwili, od jednego razu i w całej pełni przypomniała sobie, gdzie widziała tego draba. Stanęła jej w oczach nędzna cukierenka z podłogą grubo wysypaną mokrym piaskiem, bilard w ciemnej izbie, usługująca dziewczyna i figury dwóch dandysów. Toż to ci sami. Oto jest ten, który ją wówczas zaczepił. Jakże go mogła zapomnieć? Skąd on się wziął w Paryżu? Czemu ją śledził i co tu robi? Czy to jest Lovelace, czy też jakiś szpicel? Ale to nie szpicel, lecz i nie Lovelace. Cóż więc za jeden? Co on zamierza z nią zrobić? Bo on z nią zamierza coś zrobić, on ją ściga. Dreszcz przeleciał. Dreszcz innego jakiegoś porządku, jeszcze nigdy w życiu niedoświadczany. Zmierzyła okiem odległość między sobą i walizką, która leżała przykładnie na górnej półce, właśnie nad głową bruneta zatopionego w lekturze. Rozważała wszystko za pomocą kombinacji szybkich jak błyskawice. W jaki sposób wysiąść z wagonu tak, żeby tego nie spostrzegł? Jak wysiąść? Nie mogła zostawić walizki, gdyż tam miała paszport, papiery, listy Łukasza i Szczerbica, notesy, rachunki, zresztą niezbędne sprzęty podróżne. Czekała na chwilę szczęśliwą, siedząc bez ruchu, z przymkniętymi powiekami, ale nie spuszczając z oka Lovelace'a ani na chwilę. Obserwowała jego figurę, ubranie, sposób bycia. Był w istocie bardzo zgrabny, przystojny, widocznie silny. Miał na sobie nowiuteńki riding coat z atłasową podszewką najmodniejszego kroju, świeżą i wykwintną bieliznę, ładnie i modnie zawiązany krawat. Syberynowe palto wisiało obok. Na białej karcie książki i na jasnożółtej okładce plona wyraźnie odrzynały się duże palce w ciemnobrunatnych rękawiczkach. Ewa przypomniała sobie teraz te ręce. Jakże je mogła zapomnieć? Zrozumiałeś to nareszcie, miotała weń myślami, że trzeba na te racice włożyć rękawiczki, że je trzeba zakryć, ty felczerze z miasteczka, aktorze prowincjonalny, pomocniku pisarza gminnego, któremu laury okolicznych endeków ze dworów spać nie dawały. Ty piszczyku od szwindlarza bankiera, subiekcie z drogerii, laborancie z apteki. Ależ nie, ty kelnerze, kelnerze z knajpy otwartej do czwartej rano. Nagła myśl, myśl nowa i zupełna, ogrzała jej głowę omotaną lodowatymi dreszczami. Dosłyszała kroki konduktora, przywołała go. Senny Schaffner ze swą latarką w ręku wsunął głowę do przedziału. Widać było, że wstydzi się, ale widać było również, że został opłacony przez tamtego. Ewa łamaną niemczyzną, z wtrącaniem mnóstwa wyrazów francuskich, pytała go, czy nie ma w pociągu przedziału dla dam. Konduktor tłumaczył jej, że owszem, jest taki przedział, ale już zajęty przez trzy panie, które śpią. To trudno, rzekła, ale ja muszę przejść do przedziału dla dam. Pan mnie przeprowadzi, panie konduktorze. Brunet, czytający książkę, ocknął się ze swego zajęcia lekturą i, jak się zdawało, z trudem i niechęcią słuchał, o co rzecz idzie. Rzekł do Ewy po polsku. Jeżeli to ja przeszkadzam pani w tym coupé, to je natychmiast opuszczę. Wszedłem tu, gdyż nigdzie nie znalazłem miejsca. Nie odpowiedziała ani słowa, jakby obok niej nie było nikogo, jakby nie słyszała wcale, że w tym miejscu ktokolwiek mówił. Pośpiesznie zebrała swe rzeczy, walizkę, futerko, kapelusz i wysunęła się z przedziału, starannie zamykając drzwi za sobą. W korytarzu włożyła futro, naciągnęła rękawiczki i, gdy konduktor uchylił drzwi ciemnego przedziału, w którego zaduchu chrapały jakieś wiedźmy, wśliznęła się tam. Przez pozostawioną szparę we drzwiach obserwowała korytarz. Korytarz był zupełnie pusty. Młodzieniec nie wyszedł za nią z przedziału. Widziała płomyk świecy chwiejący się od ruchu w pociągu, słyszała turkot i zawodzący jęk wagonów. Postanowienie jej było nieodwołalne. Chciała jednak, żeby konduktor nie dostrzegł, kiedy wysiądzie. Nerwy drżały w całym ciele. Jakieś powiewy, uczuć. Walizeczkę miała przy nogach, wszystko gotowe. Pociąg leciał, wzdychając, leciał, leciał. Nareszcie długi i przeszywający świst rozdzielił ciszę jakby na dwie połowy. Gdy pociąg zwalniał biegu i stawał, Ewa wychyliła się z przedziału i znowu zbadała korytarz. Nie było nikogo. Przemknęła się jak upiór na palcach ku drzwiom w drugim końcu korytarza w stosunku do tamtego przedziału. Zsunęła się ze schodków i chyżo pomknęła w noc i wicher. Nim pędem dobiegła do stacji, słabo oświetlonej, już jej pociąg gwizdnął i odszedł. Nie wiedziała, gdzie jest, jak się nazywa to miejsce. Czuła niewymowną radość, że odtrąciła tego człowieka. Jeszcze łamało jej duszę senne widzenie i w ocknieniu widok tamtego. Stacja, na której się znalazła, była prawie pusta. W bufecie świeciło się i kilka ciemnych figur żłopało tam piwo. W salce klasy drugiej zastąpił jej drogę portier jakiegoś hotelu, proponując swoje usługi i karetkę. Nie pytając, jak się ów hotel nazywa, poszła za portierem, który jej formalnie wyrwał z rąk walizkę. Za chwilę jechała w ciasnej landarze o dzwoniących szybach, śmiejąc się do rozpuku ze swej przygody, a raczej z przygody tamtego. W głębi karety na wprost drzwiczek wejściowych było wprawione lustro. Ewa zobaczyła w nim swoją potwornie powykręcaną twarz i znowu roześmiała się z całego serca. Była znużona i bardzo rada, że za cenę straty części biletu wyśpi się przynajmniej i wypocznie doskonale. Wszystko w niej teraz uspokoiło się. Ręce bolały, nogi ciążyły, jak po fizycznym strudzeniu.